Siergiej Łoźnica był tym reżyserem, który wzywał Europejską Akademię Filmową do tego bojkotu, nawet trochę straszył, że z niej wystąpi, jeżeli te reakcje nie będą wystarczająco mocne. Ja się zgadzam z Łoźnicą, zgadzam się z tymi wszystkimi pomysłami na bojkot Rosji. Ja rozumiem, że wielu Rosjan być może no, nie jest winnymi tej sytuacji, aczkolwiek nie wiem, na ile wierzyć tego rodzaju sondażom, na ile nie, bo są to sondaże rosyjskie. No, tam około 70% Rosjan teoretycznie
Popiera.
popiera tą inwazję. A jak jest
Ale
naprawdę, to
wiemy
tak.
też, jak silna jest propaganda, prawda?
Dokładnie, więc tak naprawdę nie wiemy, jaka jest prawda, ale być może no, każdy musi odczuć na swojej skórze ten brak różnorodnych rzeczy, które były dostarczane z Zachodu w tym przypadku. No i tutaj rzeczywiście Warner i Disney zdecydowały się, że póki sytuacja międzynarodowa się nie zmieni, to tych premier nie będzie. I też wydaje się, że to jest taka decyzja słuszna. Netflix też zdaje się, że zablokował karty w przypadku płatności z Rosji. Tak więc no, to odcięcie od kultury też jest
Widoczne.
widoczne i wydaje mi się, że po sporcie, który też no, na szczęście bardzo intensywnie reaguje, być może to nawet jest ważniejsze w tym przypadku, bo to jest też jednak sport machina propagandowa, nawet jeżeli chcemy wierzyć, że to jest tylko piękne i czyste rywalizowanie, to tak nie jest. No to kultura też jest czymś, co wydaje mi się dobrze, że reaguje. Myślę, że każda dziedzina po prostu powinna zareagować w danym momencie.
Presja, sankcje, bojkot, wszyscy specjaliści potwierdzają, mają sens, bo może właśnie zareagować społeczeństwo rosyjskie i to nawet ta reakcja może być kluczowa dla dalszego rozwoju tego konfliktu. Trzymamy rękę na pulsie, drodzy państwo, ale trochę teraz odbiegniemy od tematu i jednak pochwalcie się tym, co udało wam się zrobić, bo myślę, że to jest pomysł na, mówię o projekcie Młoda Szkoła, pomysł na to, by zdefiniować jakiś nowy język, być może nowy nurt. Próbujecie określić coś, co do tej pory określane nie było. Jaka jest główna idea tego projektu?
Tak, po pierwsze zaczęło się od takiego zauważenia pewnego fenomenu, ponieważ 2015 rok okazał się szalenie istotny dla polskiego kina. Po pierwsze, to jest pierwszy polski Oscar za film nieanglojęzyczny, międzynarodowy
Wtedy
dla
jeszcze nie
Idy.
anglojęzyczny.
Tak, wtedy jeszcze nieanglojęzyczny. I Paweł Pawlikowski otworzył dzięki swojemu filmowi Ida wiele drzwi, wcześniej trochę zamkniętych dla Polaków. W jednym z wywiadów Kuba Czekaj mówił o tym, czyli jeden z bohaterów naszego projektu mówił o tym, że jak no jeździł po zagranicznych festiwalach gdzieś tam w Ameryce, no to na przykład ludzie myśleli, że Andrzej Wajda jest z Czech. I dopiero to taka nowa krew, nowe polskie filmy, które zwróciły uwagę Zachodu na polskie kino, sprawiły, że no to polskie kino miało szansę no jakoś odświeżyć swój wizerunek na Zachodzie. No i właśnie ten Oscar dla Idy jest tutaj takim przełomem, ale też warto zauważyć, że 2015 rok to jest no ten początek nowej fali w polskim kinie, ponieważ wtedy mamy do czynienia z takimi premierami jak Disco Polo Macieja Bochniaka, jak właśnie Baby Bump Kuby Czekaja, jak Córki Dancingu Agnieszki Smoczyńskiej. To wszystko są szalenie nowatorskie filmy, niespotykane wcześniej. No w Polsce, proszę sobie państwo pomyśleć, że w tym roku to były dwa musicale, gdzie w Polsce wcześniej mieliśmy do czynienia z czymś takim. No i zauważyliśmy właśnie tą bardzo ciekawą zależność, że właśnie ten 2015 rok był tak interesujący dla polskiego kina i postanowiliśmy od tego momentu badać to polskie kino, czy faktycznie mamy do czynienia od tego momentu z nową polską falą. Nazywaliśmy to Młodą Szkołą, odwołując się do polskiej szkoły, czyli tego pierwszego, no, najważniejszego nurtu w polskim kinie, który tak naprawdę stworzył polską kinematografię, ale w międzyczasie, jak badaliśmy ten temat, to stwierdziliśmy, że może najlepszą nazwą dla tego pokolenia to jest po prostu pokolenie VHS.
Pokolenie VHS i tutaj odwołujemy się do chociażby lat 90. Pewnie dla wielu słuchaczy to już są, to już jest prehistoria, jak to się oglądało filmy na VHS-ach, ale to jest temat na zupełnie inną dyskusję. Czy według was ten nurt, o którym wspominacie, czy ta młoda szkoła, którą próbujecie zdefiniować, definiowana jest właśnie przez jakieś wspólne cechy tego języka filmowego, czy raczej przez indywidualności?
Przez całe 10 miesięcy naszego projektu staraliśmy się badać właśnie na ile można mówić z jednej strony po prostu o nawale ciekawych nazwisk w polskim kinie, a na ile są to w jakimś sensie postacie ze zbieżnym językiem, ze zbieżną poetyką. Tu odpowiedź nie jest stuprocentowo jednoznaczna, ponieważ oczywiście nie można znaleźć jakiegoś takiego jednego kwantyfikatora dla wszystkich tych twórców. To jest trudne i niemożliwe, ponieważ to nie jest grupa artystyczna, która ma wspólny manifest, tylko to są twórcy, którzy debiutują w podobnym czasie, są z mniej więcej tego samego pokolenia, ale łączą ich pewne cechy wspólne. Tą cechą wspólną, można byłoby powiedzieć, wychowywanie się na VHS-ach. To jest pierwsze takie pokolenie, które w tak dużym stopniu mogło korzystać z dobrodziejstwa zachodniego kina. To są osoby, które wychowywały się albo pod koniec PRL-u, albo już na początku lat 90. No i miały dostęp właśnie do wypożyczalni wideo. To było to pierwsze pokolenie. Zresztą dużo mówią ci twórcy, że chociaż nie wymieniają jako inspiracji dla swojej twórczości, to mówią, że zafascynowani byli tym kinem klasy B, Chuckiem Norrisem, Steve'em Seagalem, Jean-Claude'em Van Damme i wieloma innymi tego rodzaju filmami. No więc to niewątpliwie jest charakterystyczne. Charakterystyczne jest też to, że ci twórcy w dużym stopniu dotykają tej transformacyjnej, posttransformacyjnej tematyki. W większości, zdecydowanej większości, to są filmy współczesne i dotykające współczesnej tematyki. Nawet jeśli są historyczne, to są to czasy lat 80., czyli czasy takiego wczesnego dzieciństwa tych twórców. Jedyne dwa projekty, które odnoszą się do wcześniejszych czasów, to jest serial Król Jana P. Matuszyńskiego i Magnezja Macieja Bochniaka. To z tej dziesiątki tych twórców, których omawialiśmy podczas tego projektu, to są jedyne projekty, które wybiegają głębiej niż do lat 80., więc to jest wyraźnie skupienie się na tej tematyce, która jakoś tam dotyczy tych twórców. Jest to też twórczość w zdecydowanej większości pozapolityczna, taka trochę ahistoryczna, można byłoby powiedzieć. Ważniejsze są tematy społeczne, a ta tematyka w jakimś sensie polityczna, ona się pojawia dopiero przy okazji. Takimi filmami może bardziej politycznymi to jest film Żeby nie było śladów, tutaj znowu Jan P. Matuszyński, ale częściej przeważa ta tematyka jednostkowych tragedii, jednostkowych problemów.
Nawet na tle jakichś wydarzeń społecznych czy politycznych, prawda?
Tak. Ładnie to jest widoczne w twórczości Piotra Domalewskiego, gdzie mamy Jak najdalej stąd, czy Cichą noc, gdzie bardzo ważnym tematem jest emigracja zagraniczna, zarobkowa. I też te tematy są eksplorowane przez naprawdę zdecydowaną większość twórców. Czasem jest to, nawet jeżeli tematyka bliska nam, to jest też tematyka bardzo kreacyjna, bo z jednej strony mamy twórców mocno realistycznych, ale z drugiej strony kreacyjnych. I tu znów Maciej Bochniak, chociażby z Disco Polo, który robi taką wielką metaforę lat 90. i tej transformacji, ale taką bardzo baśniową, ale też to dotyka naszych bardzo konkretnych problemów również, nadziei takiego Polish Dream, które jest u Macieja Bochniaka.